Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Dziś rozmawiamy w gronie dziennikarzy. Wojciech Turczyński, TVP Trzygorzów, witam.
Witam, dzień dobry.
I Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska.
Dzień dobry.
Będziemy oczywiście rozmawiali o sprawach Gorzowa. Zacznijmy od dróg, bo ostatnio prezydent przeprosił za to, że tych remontów tyle jest w Gorzowie, te sprawy się tak nawarstwiły, że no korki są, każdy kto jeździ, kto stał w korkach, ten wie, a kto nie stał, ten będzie stał. Remont trasy nadwarciańskiej sporo tutaj zmienił. Jak panowie patrzycie na te kwestie? Bo możemy z jednej strony mówić, że prezydent no nie miał wyjścia, są pieniądze, trzeba robić, ale z drugiej strony, czy zostało to na tyle dobrze poukładane, żeby można było żyć? I tutaj się takie pytanie, jak żyć, panie Jarosławie?
Gdy te korki się zaczęły pojawiać jeszcze przed Dniem Wszystkich Świętych, a nawarstwiły wtorek, środa, to otrzymałem w gazecie sporo głosów od rozemocjonowanych, to delikatne słowo, czytelników, którzy twierdzili, że ten remont został przeprowadzony nie tak. A jak powinien zostać przeprowadzony? Otóż czytelnicy twierdzą, że on powinien zostać przeprowadzony w nocy. Trasa nadwarciańska to jest miejsce, gdzie wokół nie ma żadnych bloków, nie ma budynków mieszkalnych, a jeśli są, to gdzieś przy ulicy Zielonej, trochę niżej. I ewentualne hałasy spowodowane remontem nie przeszkadzałyby w nocy mieszkańcom, a więc można byłoby to zrobić o tej porze dnia. Urzędnicy tłumaczą, że to pewnie by podniosło trochę koszt, bo trzeba byłoby zapłacić więcej pracownikom za pracę na drugiej zmianie na nocce. No ale być może to było rozwiązanie tutaj na trasę nadwarciańską.
Wojciech Turczyński.
Czy mnie generalnie ta sytuacja nie zaskakuje, bo to już trwa od lat i cały czas jakby pokutuje retoryka Urzędu Miasta, czy pokutuje, obowiązuje takie tłumaczenie miasta, że dobrze, że robimy, bo jak zrobimy, to ludzie w 2 tygodnie zapomną o tych wszystkich problemach i będą się cieszyć z tego, że zrobione. Było tak z ulicą Sybiraków, z którą zostaliśmy na zimę, bo zima zaskoczyła drogowców i tam się przedłużyło bardzo mocno. Wszystko było rozkopane przez całą zimę i o wiele miesięcy się to wszystko przedłużyło. Potem Sikorskiego, przecież to lata trwało i też było mówione, że poczekajcie, zostanie zrobione i słyszycie teraz jakieś narzekania, czy jakieś powroty pamięcią do tego, co się działo z Sikorskiego. Teraz mamy to samo. Także zupełnie mnie to nie zaskakuje. Natomiast martwi podejście władz do mieszkańców, bo o mieszkańcach się zupełnie nie myśli. Po prostu no robimy, bo są pieniądze, a co tam ludzie, to nieważne. No, to trochę smutne, bo mieszkaniec jest w tym wszystkim na samym końcu, kierowca, mieszkaniec.
Mieszkaniec, który powiedzmy w tygodniu nie mieszka w Gorzowie, miałem ostatnio taki przypadek, zobaczyłem reakcję osoby, która tylko słyszała o tym, że coś się dzieje, ale jak przyjechała pod koniec tygodnia do Gorzowa i stanęła w tych korkach, no to wtedy zrozumiała, co się tak naprawdę stało. Ale, bo mówimy o jednym remoncie, ale tych remontów jest sporo i ostatnia informacja o tym na przykład na Chrobrego. Wykonawca poprosił o przedłużenie o pół roku, czyli nie do końca roku Chrobrego zostanie zrobione, tylko maj 2022 roku. Patrzymy też na to, co się dzieje przy wylotówce na Gdańsk. Dużo się dzieje i tam dzisiaj przejeżdżałem, już kładą tory i tak dalej. Pytanie tylko, co z tą drugą częścią ulicy Walczaka, bo nią już się nie da jeździć. A miasto w ramach tego przetargu, który teraz tam jest wykonywany, nie zabezpieczyło, znaczy ten przetarg nie obejmuje remontu tej części Walczaka.
No, na ten temat na naszej antenie mówiliśmy już jakieś pół roku temu i z tego co pamiętam, rzecznik magistratu już wtedy mówił, że zaraz po zakończeniu inwestycji drogi krajowej nr 22 wezmą się za te boczne pasy, bo to nie tylko Walczaka, ale też ta stara nitka dawnej Bierzalina, czyli tak. Łukasińskiego i tutaj Zawadzkiej, tam też to wszystko się nadaje do wymiany. Wtedy obiecali, że już zaraz po zakończeniu tego wezmą się za tą drugą stronę. Pytanie, za co, za ile i ile to jeszcze potrwa?
No właśnie.
Bo teraz jest Polski Ład, a więc tutaj można szukać pieniędzy. Pytanie, gdzie, na jakie inwestycje miasto będzie szukało dofinansowania, bo mówi się, że miasto teraz będzie się starało o sporo milionów na budowę kolejnej obwodnicy w mieście. A więc pytanie, czy robić obwodnicę, czy jednak Walczaka?
No patrząc na Zieloną Górę, to obwodnicę ja bym robił, bo Zielona Góra będzie miała już kilka obwodnic, a dlaczego my nie?
No ale po co aż tyle obwodnic, tak, jeśli po samych drogach jeździmy?
Nie, no właśnie to ja mówię to tak w cudzysłowie oczywiście, natomiast rzeczywiście tutaj Wojtek dotknąłeś ciekawego wątku, bo kiedy miasto powinno zacząć pracę nad przetargiem i wyłonieniem wykonawcy prac na Walczaka, bo to nie chodzi tylko o ten mały odcinek Walczaka od Ronda Gdańskiego w kierunku Różanek, ale od Ronda Gdańskiego w kierunku centrum miasta, ulica Walczaka, też woła o pomstę do nieba i tam lepiej nie jest, i są kolejny, a prawda jest taka, że no widzimy, co się dzieje z przetargami. Za chwilę będziemy rozmawiać o centrum przesiadkowym w Gorzowie i wolno to idzie, są odwoływane przetargi, więc no...
No przetargi to jedno, dwa firmy, branża budowlana, ceny rosną bardzo szybko, firmy dyktują warunki, firmy biorą kilka budów, inwestycji jednocześnie. Mam taki przykład przykry bardzo dla mnie na mojej ulicy, już nie będę mówił nazwy, ale zerwali asfalt i pracują na niej robotnicy tak 2 dni w tygodniu, a kolejne dni w tygodniu jadą na drugą budowę i tak to trwa i asfalt zerwany, błoto, deszcz i po prostu to się ślimaczy, no bo firmy pracują sobie na kilku budowach jednocześnie, ci pracownicy są przerzucani, a ludzie oczywiście, to co mówiłem wcześniej, mieszkańcy są nieważni. Nieważne, że nie ma jak wyjechać z garażu na swoją ulicę, nie ma jak dojechać do domu, to jest nieważne.
Jesteś autorem raportu gospodarczego w TVP 3 Gorzów i rozmawiasz z tymi przedsiębiorcami również, a prawda jest taka, że jeżeli te inwestycje zaczną być realizowane przez samorządy, które są zapowiadane w ramach Polskiego Ładu, no to ruszy ten wskaźnik inwestycji publicznych i dobrze, ale prawda jest taka, że to się odbije na rynku tak czy siak. I teraz pytanie, które stawiamy i od tego jesteśmy, czy miasto o tym myśli?
No pewnie myśli, tylko pytanie, czy będzie myślało tak, aby to zadowoliło mieszkańców. Ja w ogóle się zastanawiam, czy nie lepiej inwestycje w tym mieście prowadzić tak, żeby pozbierać pieniądze na dany jakiś obszar i ten obszar w całości robić, bo tu mamy przykład z ulicą Walczaka, ale też jest przykład z torowiskiem wzdłuż Pomorskiej. Mieliśmy przez długie miesiące wyłączoną linię tramwajową numer 1, bo była robiona Sikorskiego. W tym czasie zrobiono kawałek ulicy Pomorskiej, tam na wysokości Zamenhofa i dawnej pierwszej bramy Stilonu. Natomiast teraz jeden z radnych podnosi kwestię, że dosyć mocno hałasuje torowisko na tym odcinku będącym z górki na ulicy Pomorskiej. I miasto mówi, że dobra, na przełomie 2021-2022 zrobi taki raport, które tory powinny jeszcze zostać naprawione. I być może ten raport wykaże, że i ten odcinek będzie naprawiony, więc to oznacza, że znowu trzeba będzie tramwaje wyłączyć, tak? A więc to trochę wygląda, jakby tak bez ładu i składu było robione. Ja tak się czasami zastanawiam, czy urzędnicy myślą trochę jak mieszkaniec. Gdy ktoś robi remont w domu, to czy lepiej robić remont wszędzie i mieć krótki okres czasu tego chaosu w domu? Czy lepiej dajmy na to robić tylko jeden pokój? Gdy zrobimy jeden pokój, to robimy później drugi pokój. Gdy zrobimy drugi pokój, to robimy łazienkę. I tak zamiast, powiedzmy, nie wiem, umownie, miesiąca remontu wszędzie.
Remontujesz 2 lata.
Dwa lata i ten remont się ciągnie nieustannie.
Ale też kwestia pieniędzy, bo to jest bardzo ważna sprawa. Miasto na pieniądze nie narzeka. Ostatnio był raport w skali kraju samorządów, które wydają na infrastrukturę drogową i Gorzów był na szczycie.
No, bił mocno...
Inne miasto, i to tak. Duże, o wiele
tak,
większe.
Trzy razy więcej od drugiej.
Więc na pewno są słuchacze, którzy nas teraz słuchają i mówią, że bardzo dobrze, niech zrobią święty spokój, pomęczymy się chwilę. Ale informacja z, może nie z ostatniej chwili, ale podawały ją media w Gorzowie, że ulica Teatralna na stałe pozostanie już ulicą zamkniętą. Jest ta inwestycja, znaczy w ogóle, bo to jest tak, że pod koniec września drogowcy rozkopali Teatralną i od tego momentu są tam utrudnienia, ale przynajmniej ja też miałem taką nadzieję, że to będzie chwilowe. Okazuje się, że nie, że Teatralna będzie już zamknięta. Tamten nowy odcinek Spichrzowej jest teraz wykonywany, bo to jest nowa właściwie ulica. Czy to dobrze?
Znaczy o tym już było wiadomo dobry miesiąc temu. Robiliśmy też na naszej antenie materiał o tym, bo jest teraz jakby ślepa Teatralna, można wjechać tylko z jednej strony. Już wtedy słyszałem wyjaśnienia z Urzędu Miasta, że specjalnie wyciszamy Teatralną dla mieszkańców, żeby to była właśnie ulica do parkowania, do podjechania pod teatr, osiedlowa, spokojna. Pytanie tylko, w jaki sposób to zostanie wyciszane. Jak wiecie, tam mamy wzdłuż Teatralnej te kamienice naprzeciwko teatru. Tak. I one jak Teatralną będą miały wyciszone po jednej stronie, to po drugiej stronie będą miały rozbudowaną ulicę Spichrzową, którą będą jeździły samochody tą małą obwodnicą Gorzowa, jak się o tej drodze mówi. No także to wyciszenie będzie takie z jednej strony tylko. Tak, dziwne tłumaczenie trochę.
Jarosław Miłkowski.
Myślę, wydaje się, że tutaj trudno ocenić, czy to jest dobre, czy złe, bo z jednej strony wydaje się, że...
Wybudują, zobaczymy.
Nie, że dobrze byłoby, gdyby kierowca miał wybór, tak, bo powiedzmy, gdy wjedzie w ulicę Hejmanowskiej, no to teraz naturalnie skręca w Teatralną i jedzie prosto, tak, a teraz musi jednak nadrabiać i tak jakby dwie przeprostokątne pokonać, tak, czyli dojechać Hejmanowską niemal do Warty i tam skręcić w Spichrzową, a więc ja bym zostawił obie te ulice, natomiast też pytanie, czy to będzie dobry ruch, bo tam jednak zostanie zostawione miejsce na to, żeby móc podjechać pod przystanek kolejowy Gorzów Wschodni, tak, bo da rady wjechać ulicą Ogrodową. Tam będzie parking na chyba 20 kilka aut. Będzie gdzie zaparkować, żeby kogoś odprowadzić do pociągu i będzie jak nawrócić tą Teatralną już ślepą do ulicy Warszawskiej.
Więc widzisz plusy.
Jest zostawiona funkcjonalność jeszcze tej ulicy, tak powiem.
No to jest w ogóle, ja mam taką informację, przedsiębiorca z Dolnego Śląska przyjechał do Gorzowa niedawno i brał udział w rozmowach z jedną z dużych firm, tam wykonywał coś dla tej firmy i wjechał do centrum Gorzowa, a że się z nim znam, wiedział, że mieszkam w Gorzowie, to zadzwonił do mnie i pierwsze jego słowa były: Jezus Maria. Nie miał gdzie zaparkować i nie wiedział, gdzie jest. Chciał przejechać, okazało się, że tuż przy jednym z dyskontów koło Urzędu Miasta, tam jest takie przebicie koło Deptaka, tam jest chyba na wełniany rynek, tamtą ulicę. I nie to, że się zgubił, ale nie wiedział, czy
można jechać.
Czy można jechać i gdzie jest w ogóle. Także, a już o zaparkowaniu nie było mowy. Próbował zaparkować pół godziny, poddał się i pojechał na stację paliw i tam zostawił.
Efekt jest też taki, czy skutek właściwie, bo ostatnio się dyskutowaliśmy z kolegą z redakcji, czy skutek i efekt to samo i doszliśmy do wniosku, że skutek jest negatywny, a efekt pozytywny. To taka ciekawostka językowa. W każdym razie skutek jest tego taki też, że wielu ludzi zrezygnowało z samochodów w ogóle. Może to i dobrze.
To jest taka, a może to jest taka koncepcja miasta. Zróbmy w ten sposób.
Ale to miasto o tym mówi głośno przecież, że chce wyprowadzić samochody, ruch samochodowy.
W bardzo skuteczny sposób.
Dobra, a teraz taki przykład. Komunikacja miejska. Mówiłeś o tramwajach. Gdzie teraz dojeżdża tramwaj? Gdzie będzie dojeżdżał? I czy powinien wjeżdżać w osiedle? Koncepcja ulicy Piłsudskiego i tramwaju tam poprowadzonego nie znajduje chyba wielu zwolenników w Urzędzie Miasta.
To, że powinna linia tramwajowa wjeżdżać w osiedle, to jest oczywiste. Aż dziw, że tego nie zrobi.
Tak, ale ona miała poprowadzona zostać do Okulickiego, a tam, o ile się nie mylę, już jakiś deweloper planuje inwestycje deweloperskie, które gdzieś tam bardzo blisko są tej linii tramwajowej, więc nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek
będzie. Skończy się protestami mieszkańców, którzy będą blokować linię tramwajową i to też będzie kuriozum.
Dobrze, to jeszcze nam trochę zostało do godziny 10.30 do wiadomości, więc zapytam o centrum przesiadkowe a propos komunikacji, bo są wyniki przetargu na budowę tego centrum przesiadkowego. Oferty złożone przez potencjalnych wykonawców okazały się zbyt wysokie, to dwukrotnie niemal. Ale pytanie pozostaje zupełnie inne. Czy to centrum przesiadkowe ma sens w Gorzowie?
Moim zdaniem nie ma.
Dlaczego?
Bo jeśli pójdziemy na dworzec autobusowy, to czy dawno nie sprawdzałem, a chyba z pół roku temu sprawdzałem, to wydaje mi się, że nie ma już nawet bezpośrednich autobusów do Szczecina i do Zielonej Góry przez cały rok, a więc tu jest problem, pytanie, kto miałby tu przyjeżdżać, albo gdzie mielibyśmy się przesiadać. Jeśli chodzi o kolej, to też nie jest najlepiej, bo to jest kilka dalekobieżnych pociągów na krzyż, którymi też No prawie nikt nie jeździ.
No wożą muchy.
No. No tak, ale to z przyszłości. No, na pewno ja bym powiedział tak, tamta część miasta jest dosyć zapomniana, zaniedbana. Takie centrum na pewno by tę część miasta ożywiło, byłoby to wszystko ładniejsze, nowsze i wygodniejsze dla ludzi. Pod warunkiem, że rozbudujemy kolej, o którym mówi rząd i ma plany dalekosiężne rozbudowy linii kolejowych, być może coś tam o Gorzów zahaczy. Po drugie, jak sobie przejrzałem, takie centra przesiadkowe są teraz bardzo modne w Polsce. Wszystkie miasta budują centra przesiadkowe.
Zielona Góra,
Bytom, Gliwice. Ja nie mówię, że argument, ale jest taki trend. Natomiast to, co mówiłem, ożywiłoby to tę część miasta i w momencie, gdy doszłoby w końcu do tej pamiętnej, długo oczekiwanej elektryfikacji linii kolejowej Krzyż-Gorzów, o której się już mówi lata i jak ostatnio sprawdzałem, to jest to na etapie tego studium wykonalności, tak?
Tak.
I z tego, co przeczytałem, 2022-2023 może się rozpoczną jakieś prace. No to jeżeli ta część zostałaby zelektryfikowana, może by pojawiły się jakieś połączenia, może by się coś ruszyło. Natomiast zgadzam się, że się niewiele dzieje, jeśli chodzi o ruch teraz. Sam jeżdżę po moje dzieci dorosłe, które przyjeżdżają z Wrocławia od czasu do czasu pociągiem i to wygląda tak, że jak podjeżdża pociąg, wychodzi 10 osób, z czego 7 siada do samochodów, ktoś po nich przyjechał i tam nie ma większego problemu z centrum przesiadkowym. Czytam, że tam mają być tramwaje, tak, autobusy, tak. Taksówki, kolej. Z taksówkami też teraz w dobie tych firm aplikacyjnych, że tak powiem. Czy to musi być takie miejsce, że akurat tam będą te taksówki podjeżdżać?
No ale będzie jakoś to poukładane.
Ja nie wiem, czy będzie poukładane, bo mówi się, że tam mają podjeżdżać też autobusy komunikacji miejskiej. Ja kilka miesięcy temu zapytałem urzędników, to przedstawcie państwo koncepcję, jakie autobusy, którędy, jak to ma wyglądać. I odpowiedzi się nie doczekałem. Tak, a więc budujemy centrum przesiadkowe, a nie mamy koncepcji, jak ma komunikacja w tym miejscu wyglądać. No to
żeby być uczciwym, przygotowując się do programu, przejrzałem wszystkie strony gorzowskie, które zajmują się tym tematem, między innymi gorzowianin.com, który podał, że Flixbus zostawia Gorzów powoli, oraz te ciekawe dane, bo to jest ciekawe. Jeśli chodzi o kolej, według danych Urzędu Transportu Kolejowego średnio w miesiącu na stacji w Gorzowie zatrzymuje się 1200 pociągów, co w skali roku daje 14 400. Ten sam urząd podaje, że na tej gorzowskiej stacji wymiana pasażerów w skali całego roku wynosi 660 tysięcy osób. No i tutaj gorzowianin.com zrobił wyliczenia, że jeden pociąg odbiera i przywozi z Gorzowa i do Gorzowa 45 osób. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Wiem, że ta linia Kostrzyn-Gorzów-Krzyż jest bardzo mocno uczęszczana i jest potrzebna. Chyba to jest najczęściej uczęszczana linia w województwie lubuskim.
I bardzo awaryjna.
I bardzo, o właśnie.
Uczniowie dojeżdżają do szkół. Akurat moja żona w szkole pracuje i słyszy prawie codziennie, że uczniowie nie dojeżdżają. 40 minut spóźnienia, godzina, dwie, bo pociąg nie dojechał, spóźnił się.
No ale to już nie jest wina linii, że pociągi są awaryjne.
No tak, tak.
Tylko mówimy o centrum przesiadkowym i o przyszłości tego centrum, więc tak jak jest komunikacja miejska, jak nauczyć mieszkańców jeździć komunikacją miejską, tak samo jak nauczyć mieszkańców korzystać z komunikacji tej dalekobieżnej, bo jak myślisz o podróży do Warszawy, to myślisz, idę na pociąg, czy biorę auto?
No jednak pociąg, bo to jest dużo tańsze niż...
No właśnie, ale ja
dużo ryzykowne, ci, dużo raz... bardziej ryzykowne. Raz się, tutaj może każdy chyba ma jakąś przygodę związaną z koleją. Ja raz postanowiłem jechać do Warszawy w sobotę pociągiem i wszystkie plagi egipskie, które mogły mnie dotknąć tego dnia, dotknęły. To znaczy raz nie przyjechał pociąg, dwa razy się zepsuł i tak dalej. I no to...
Ale to przynajmniej jest przygoda i później jest co pamiętać na długie lata.
Pod warunkiem, że się nie ma czegoś umówionego. Ostatnio znajoma z redakcji też opowiadała, że jechała do lekarza do Bydgoszczy na umówioną godzinę i nie zdążyła pociągiem.
Dobra, okej, okay. Możemy mieć pretensje, bo tak, żeby być uczciwym, możemy mieć pretensje o wykonanie inwestycji czy o plany, ale z drugiej strony, jak już coś jest, na przykład pociąg do Krakowa czy pociąg do Gdańska, to ludzie z tego nie korzystają, ale narzekają później, że czegoś takiego nie ma.
No tak.
Więc to jest taka...
Ja uważam, że to centrum przesiadkowe to nie jest zły pomysł, natomiast nie musimy się tu spieszyć, myślę. Jak oferty są teraz za wysokie... Znaczy to tak, to jest trudna decyzja, bo oferty są wysokie i raczej niższe nie będą. I prędzej czy później to i tak się skończy tym, że miasto będzie musiało dopłacić.
No właśnie, to jest istotne. Czy dopłacamy, czy nie? Bo mamy w planach kolejne inwestycje w centrum, wełniany rynek i tak dalej. Pytanie, czy wziąć na siebie ten bagaż dodatkowych milionów, czy... Bo przy każdej właściwie...
Ja bym nie brał. Spójrzmy, bo często odwołujemy się w swoich redakcjach do tego, co mieszkańcy piszą w internecie. Niech ktoś mi pokaże głos mieszkańców, którzy będą mówić, tak, budujmy centrum przesiadkowe. Te głosy są takie jak nasze. Po co?
No ale jak już powstanie i będzie i zacznie działać, bo nie wiem, czy obserwujecie to tak samo jak ja i tak interpretujecie, bo powstaje różnych dużo nowych miejsc handlowych w Gorzowie. Czy człowiek jest zwolennikiem, czy nie, to jednak przedsiębiorcy, którzy chcą odświeżyć swoją markę i swój sklep i tak dalej, przenoszą się do tych centrów, zostawiając co prawda te dawne miejsca i tam one świecą pustkami, ale widać, że takie miejsca gdzieś tam ogniskują i ruch mieszkańców, ale też biznes.
Czyli co, jednak byśmy byli za tym, żeby sprzedać teren po PKS-ie na jakieś centrum handlowe, czy modny obecnie park handlowy?
Nie wiem, kiedy ostatnio byłeś na PKS-ie, ale jak ja tam chodzę, to tam mało się dzieje.
No mało się dzieje, ale to właśnie już dawno temu prezes gorzowskiego PKS-u zapowiadał, że dworzec i ten cały plac jest do sprzedania. Na razie nic z tego nie wychodzi. No ale może to jednak jest droga, żeby rozruszać tę część miasta, żeby tam postawić.
A wiesz, ile województwo wydaje na komunikację autobusową? Sprawdzałem dzisiaj w budżecie województwa 2020 rok, to było 90 milionów, 77 milionów teraz. Na województwo.
Bo PKS to są takie taksówki teraz, tylko większe, bo ja jak gdzieś jadę PKS-em po regionie, to z reguły jestem jedynym pasażerem.
4 minuty. Na koniec tej części chciałem was zapytać o pomysł budowy zbiornika retencyjnego, bo mówiliśmy o osiedlu europejskim przed wejściem na antenę i o budowaniu go pewną infrastrukturą miejską, ale to swoją drogą. Władze Gorzowa planują budowę takiego zbiornika retencyjnego i padła informacja przy ulicy Ryskiej, że pod tę inwestycję mają zostać wycięte drzewa. Wiem, że miałeś kontakt z magistratem i miasto zastanawia się, czy to dobra...
Na razie trzeba sprawdzić, czy to rzeczywiście tam w tym miejscu jest.
W tym małym parku, takim miejscu, gdzie są drzewa po prostu.
Tak. A więc to na razie nie jest jeszcze temat, o którym gdzieś tam można tak zero-jedynkowo mówić, że to jest dobrze albo źle, więc ja bym tu się jednak z komentarzami powstrzymał.
Komentarzami, ale mamy w Gorzowie taką sytuację, że przy każdej właściwie inwestycji jest ta kwestia drzew, czy budowa hali. Prezes Uwianka mówiła, że tam większość tych drzew to samosiejki takie właściwie niewielkie, więc to albo inwestycja, albo nie. I miasto zareagowało w ten sposób, że miał być taki portal, który będzie to wszystko wyjaśniał mieszkańcom i tak dalej, i tak dalej. Ale no z drugiej strony...
Ja nie wiem, czy nie pójść w taką stronę, że przy jakiejś okazji, tylko nie wiem, zawsze ktoś się znajdzie, kto będzie kwestionował ten sposób głosu mieszkańca, ale czy nie przeprowadzić jakiejś ankiety, nie wiem, internetowo, w jakiś inny sposób, ankiety na temat tego, co robić? Bo taką sytuację, o której mówisz, będziemy mieli zawsze, że przy każdej inwestycji gdzieś jakieś co najmniej jedno drzewo trzeba będzie wyciąć. A więc żeby mieszkańcy gremialnie się powiedzieli, co robić, tak? Czy nie ruszamy ani jednego drzewa, tak? I tak robimy inwestycje, żeby ani jednego nie wyciąć? Czy jednak się decydujemy na to, żeby te kilkanaście wyciąć i w zamian posadzić gdzieś w innym miejscu? Czy już totalnie pójść na żywioł i wycinać ile potrzeba, i w to miejsce, nie wiem, dwukrotność, trzykrotność gdzieś w jakiejś innej lokalizacji posadzić.
A co o tym sądzi miłośnik przyrody Wojciech Turczyński?
Nie no, zawsze wycięte drzewa to widok przygnębiający. Taki widok przygnębiający był na pętli tramwajowej starej przy Sylwanie, gdzie te drzewa właśnie zostały wycięte i teraz trwa tam budowa tej drugiej nitki, drogi krajowej 22. No widok przygnębiający, no ale z drugiej strony ta droga by tam nie powstała, gdyby tych drzew nie wycięto. Myślę, że zawsze to trzeba rozpatrywać indywidualnie. Gdyby taki zbiornik retencyjny rzeczywiście miał powstać w miejscu, gdzie teraz to jest jedyna enklawa niewielu drzew na tym osiedlu, no to dla mnie to jest katastrofa i totalny bezsens, no bo tam na tym osiedlu, jak się wjedzie, tam nie ma nic poza blokami, które są budowane bardzo ciasno, jeszcze ciasno w takich kwadratach. Są tylko osiedlowe drogi, jeden dyskont i bloki. No i gdzie na spacer, gdzie wyjść z psem, gdzie cokolwiek. Naprawdę
trudna sytuacja. Po latach dopiero tam powstało przedszkole, zdaje się.
A już nie mówię o tych kwestiach naturalnej retencji, gdzie czyta się, że...
Przecież miasto dostało nagrodę
tak,
za zarządzanie
tak.
wodą.
Dokładnie. Także no... Ale może tak jak mówi kolega, powstrzymajmy się, jeżeli ta lokalizacja zostanie potwierdzona, to wtedy będziemy dyskutować bardziej.
Stawiamy kropkę, wracamy po wiadomościach. Marcin Sasin, wracamy po przerwie. W studiu Wojciech Turczyński, TVP Trzy Gorzów, Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska. Zostańmy jeszcze na ulicy Chrobrego w Gorzowie, właściwie przy tej całej inwestycji. Wojciech Turczyński.
No pytałeś i to nie padła odpowiedź. A propos Chrobrego, czy tam nie dało się przewidzieć tej obsówki z powodu no prac właśnie. Archeologicznych? To mnie właśnie zastanawia, bo jak można było nie pomyśleć o tym, że pod Chrobrego coś jednak można wykopać w ścisłym centrum miasta? Jak można było zakładać, że nic tam nie będzie, wszystko pójdzie gładko i zmieścimy się w tak sztywnym terminie? Podobna sytuacja była z budową drogi 22 tam w okolicach cmentarza naprzeciwko Silwany.
Tak, tam był też, kiedyś cmentarz.
No, i to, też było wielkie zaskoczenie. Ja musimy tutaj opóźnić roboty, bo w cmentarz. Nagle się okazało, że tam jest cmentarz. Ciekawe.
Ja tutaj stanę trochę w obronie, bo pragnę zauważyć, że archeolodzy dwa razy schodzili z Chrobrego. Tak? A więc wakacje zeszli po raz pierwszy i wtedy można byłoby ciągnąć dalej inwestycje i być może ona by się w końcu roku skończyła, ale tu raptem okazało się, że no jeszcze coś jest, tak? I to spowodowało, że...
Ale to nie jest pretensja do archeologów, tylko pretensja jest do ludzi, którzy planują te terminy.
Tak, natomiast to, że... To też ustaliłem, że to, że to jest do 26 maja w papierach wpisane, to jeszcze nie oznacza, że aż tak późno remont ma się skończyć.
Nie, no oczywiście. Wcześniej to wcześniej.
Fachowcy twierdzą, że to 4 miesiące wystarczy, a więc jeśli aurę mielibyśmy taką jak dzisiaj za oknem, czyli w miarę pogodnie i bez deszczu, to koniec lutego, początek marca to jest realne.
Znaczy, w ogóle te remonty w centrum Gorzowa pokazują jedno. Jak miasto przez lata nie było, powiedzmy w cudzysłowie, ruszane w tej swojej
mocno
warstwie
nie było ruszane. Ja pamiętam, że
Sikorskiego, wcześniej mieliśmy tą pierwszą inwestycję. Już pamiętam za prezydentury Tadeusza Jędrzejczaka, kiedy sugerowano, że tam za chwilę auta będą się zatrzymywały, bo wpadną w takie kolejne, że nie będą mogły ruszyć, to odpowiedź była taka, że nie mam pieniędzy na to, żeby ruszyć to wszystko, co jest pod spodem.
Tam była jeszcze jedna odpowiedź, sorry. Pamiętam, bo chodziłem wtedy na sesję Rady Miasta. Prezydent tamten mówił zawsze, że nie możemy robić Sikorskiego, bo nie ma obwodnicy. Będzie obwodnica, zajmiemy się Sikorskiego i całym ścisłym centrum. Tylko, że pojawiły się inne priorytety typu Słowianka, Filharmonia i te rzeczy. Natomiast teraz cierpimy za to, bo robimy to, od czego się powinno zacząć tak naprawdę w mieście.
My tak się denerwujemy na te remonty w mieście. Natomiast ja sobie przypominam historię jeszcze zarządów Tadeusza Jędrzejczaka. Robiliśmy wtedy w Gazecie Lubuskiej ranking najgorszych ulic w mieście. I na podsumowanie tego cyklu umówiłem się na rozmowę ze Stefanem Sejwą, wiceprezydentem miasta ówczesnym.
Pozdrawiamy.
I on mówił, że Gorzów jest tak zapóźniony, a to mówił gdzieś 8-9 lat temu, że Gorzów jest tak zapóźniony, że potrzeba 20 lat na to, żeby ponaprawiać te drogi. Nawet jeszcze 10 lat od tej rozmowy z wiceprezydentem byłym nie minęło. No, trochę się ruszyło i
może prezydent
jeszcze...
Wójcicki to słyszał i postanowił to skumulować.
Tak, i wyjdzie, że nie 20, a 12, 13.
Ale słuchajcie, bo stanie na tym to, co mówiłem wcześniej, że zrobią Chrobrego. Ja ostatnio przejeżdżałem wczoraj wieczorem i zobaczyłem taki rząd pięknych, nowych latarni, takich starych, stylizowanych, które już tak się lekko tliły, bo akurat zapadał zmrok na tym Chrobrego. Pięknie to wyglądało i tak jak to zrobią i będzie to gotowe, to zobaczycie, tydzień minie i nikt nie będzie mówił, że to tak długo trwało.
Tak, tu jeszcze zostaje kwestia skrzyżowania Roosevelta, Kazimierza Wielkiego, która nie została ujęta w tej przebudowie, no, tak? A więc to jeszcze nas czeka.
A propos, tak jednym zdaniem, bo przechodzimy do kolejnego tematu, a propos drzew, bo to mi się przypomniało, że był taki projekt obywatelski sadzenia drzew w centrum Gorzowa, przy katedrze i tak dalej, i tak dalej. Pomysł zainteresował urzędników, a ja tak pomyślałem, kiedy usłyszałem o tym pomyśle, że dlaczego to ma nie realizować miasto? W sensie, że tam by się przydały drzewa, bo koncerty w ramach Dobry Wieczór Gorzów się sprawdziły świetnie. Tam ja też chodziłem w trakcie tych koncertów, ale też w ciągu dnia. I jak było słońce? Plaża, patelnia. Potrzeba absolutnie, absolutnie drzew albo jakiegoś takiego fajnego cienia.
Ale drzewa, korzenie zaraz zniszczą polbruk, który właśnie, czy nie polbruk, kostkę brukową, którą teraz wymieniamy, to się kłóci z tą koncepcją.
Podjąłbym jednak wyzwanie, powiem ci szczerze, dla tych kilku ładnych drzew kopanych.
Jeśli chodzimy po miastach w różnych częściach Europy, to widzimy, że te drzewa przy placach, przy chodnikach, czy w chodnikach nawet funkcjonują. To po prostu wystarczy dobrze zaprojektować.
No i tym skończmy. Twój temat, bo opisałeś w Gazecie Lubuskiej sprawę stacjonarnych biletomatów, które przez, cytuję, 6 miesięcy w 3 biletomatach stacjonarnych w Gorzowie sprzedano łącznie ponad nieco 6700 biletów. Jak policzymy, to wychodzi, że w każdym z nich sprzedano średnio 12 biletów dziennie, a koszt ich utrzymania?
A koszt utrzymania jednego biletomatu to 3000 zł. Tak, to w ogóle jest jakieś w ogóle kuriozum i tak, oklaski się dla urzędników należą za to.
Nie będziesz miał wstępu do Urzędu Miasta, powiem ci.
Nie, no zakładam, że może zmobilizuję do tego, żeby jednak jakoś inaczej do sprawy podejść, ale tak.
A jak można podejść? O tak.
Bardzo fajnie się sprawdza koncepcja we Wrocławiu.
No właśnie.
To znaczy wchodzi się do tramwaju, przykłada się telefon albo kartę do czytnika i jest po sprawie.
I ja za każdym razem, jak jadę do Wrocławia, a jestem często we Wrocławiu, to po prostu tak sobie myślę...
No, oczywiście ludzie starsi, może nie wszyscy z tego korzystają, to może to jest dla ludzi starszych jakaś przeszkoda, ale to można pewnie jakoś rozwiązać. Natomiast nikt już tam nie mówi o biletach. Jest to bardzo proste.
Funkcjonalne.
Oprócz tego oczywiście są bilety jakieś długoterminowe i ja tam naprawdę nie widziałem ludzi. Znaczy, no nie ma już kasowników, nie ma biletów i nie ma problemu żadnego.
I miasto zapowiada, że nad tym pracuje, czyli nad tymi rozwiązaniami, o których mówicie, aby na karty można było jeździć. Natomiast jednym z elementów tego szerokiego rozwiązania w komunikacji miejskiej mają być te biletomaty stacjonarne, tak? Natomiast też się zastanawiam, jak w przypadku centrum przesiadkowego, po co? Skoro gdyby sprzedać biletów, powiedzmy, może raczej, gdy sprzedajemy 100 biletów, to one kosztują 300 zł. Kioskarz zarabia na tym około tam 15-17 zł. Natomiast gdyby to samo w biletomacie sprzedać, to trzeba firmie, która obsługuje, zapłacić ponad 200 zł. Tak? A więc zarobek jest, to oczywiście w proporcjach to podaje, a więc zarobek dla miasta jest dużo niższy niż gdyby to sprzedawać w kioskach, w biletomatach, w autobusie czy w centrum przy ulicy Drzymał. Bo nie szukujmy się, no jeśli ktoś chce kupić bilet miesięczny, to nawet jeśli go nie kupi w biletomacie, który nas bardzo dużo kosztuje, to on i tak kupi ten bilet miesięczny w kasie u kasjerki, tak? Bo on potrzebuje tego biletu, a więc ja z tych biletomatów bym jednak zrezygnował.
No, zobaczymy, co zrobią z tym urzędnicy. Na pewno nie mamy dobrej pracy po dzisiejszym programie. A na koniec, panowie, na pewno się ucieszycie. Lotnisko w Babimoście ma być większe. Przejdźmy teraz do tych większych pieniędzy w sensie budżetu województwa lubuskiego, bo dowiedzieliśmy się ostatnio, że jest już oficjalna decyzja zarządu województwa lubuskiego w tej sprawie. 20 milionów złotych zostanie przeznaczonych na rozbudowę. Ja może zacytuję dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim. Cytuję. Jest decyzja, aby rozbudować terminal odlotów i połączyć dzisiejsze dwa obiekty odlotów i przylotów w jedną kubaturę do obsługi pasażerów. Będzie to przejście z lotniska regionalnego do międzynarodowego w pełnym tego słowa znaczeniu.
Ale to są odloty w kosmos, czy jednak gdzieś...
Słuchaj, buduje się Centrum Technologii Kosmicznych. Ja już tu powiedziałem przed programem, że za parę lat pierwsza sonda osobowa z ludźmi na Marsa poleci z Babimostu.
No to na pewno.
Nie no, śmieję się.
No, ale o jakich międzynarodowych lotach my mówimy tam? Do Chorwacji czarterowe?
Ale bądźmy uczciwi. Urząd Marszałkowski wydaje potężne pieniądze na komunikację. Na promocję to swoją drogą, ale bo to jest już polityka i tutaj zostawmy to z boku. Ale mówmy o takich rzeczach dla nas, dla mieszkańców, którzy nas słuchają. Mówiłem, że 77 milionów na kolej. Około tam jeszcze są autobusowe, kolej. To są naprawdę potężne pieniądze. Około 100 kilkunastu milionów złotych. Do tego jeszcze mamy lotnisko. Ja kiedyś słyszałem zielonogórskiego radnego, który w Radiu Zielona Góra mówił, że ten Babimost tak źle idzie, bo gorzowianie latają ze Szczecina i z Poznania. i że fajnie by było, gdyby Gorzów też się dołożył. No ale dokładamy się w ramach tego budżetu województwa, chociaż to też mają być jakieś tam pieniądze unijne. No. Czy z punktu widzenia Gorzowa mamy w ogóle zajmować się tą inwestycją? Możemy ją krytykować? Czy się cieszyć?
Staram się latać, podróżować jak tylko mogę. Może nie super często, ale jak mogę, to staram się i zawsze jadę do Berlina. Mamy teraz w Berlinie nowe lotnisko Schönefeld. Ono się tam inaczej nazywa Brandenburger Berlin, chyba jakoś tak. No, wspaniała, ogromna infrastruktura, super dojazd autostradą. Dlaczego ja mam się tłuc do Babimostu, z którego zresztą nic nie lata, jak do Berlina?
Ale masz Poznań, Szczecin też,
no
nie?
Tak, ale największa siatka połączeń jest w Berlinie, nie w Poznaniu. Także w Berlinie mam wszystkie połączenia, a w Poznaniu jakieś takie wybrane. Raz mi się zdarzyło polecieć z Poznania i właśnie leciałem tym samolotem z logo województwo lubuskie. Taki mały samolocik ze śmigłami i więcej już do niego nie wsiądę, bo po prostu jak siedziałem przy tym śmigiełku tam za oknem, to tak tylko czekałem, kiedy przestanie się kręcić niestety, bo się to widzi i strach takim małym samolocikiem latać, także no ja wolę do Berlina.
No nie, nie, okej, bo to jest z jednej strony wybieramy, gdzie, skąd, skąd latamy, że tak to ujmę.
Natomiast kwestia z drugiej strony wygody.
Mówimy o pewnych inwestycjach z zarządu województwa i pewnych decyzjach z punktu widzenia Gorzowa, miasta wojewódzkiego jeszcze. Natomiast, bo tak, mamy kilka takich ważnych przyszłościowych inwestycji. Między innymi port przeładunkowy, o którym się może mówi cicho, ale on jest gdzieś na horyzoncie. Wiem, że duża ekipa w Gorzowie pracuje nad tym, żeby taki port powstał w Gorzowie, ale zarząd województwa widzi go bardziej w Cigacicach. Tak mi się wydaje. I takie inwestycje z punktu widzenia miasta, gdzie one gdzieś przeciekają, uciekają, gdzieś są realizowane i wspieranie tych różnych nóg bardziej, w mojej opinii, wygląda to lepiej na południu niż na północy. I stąd moje pytanie o lotnisko w Babimoście. Machasz głową, nie?
Nie, nie bo ja nie latam, natomiast tak słuchając was o lotnisku, to zastanawiam się, czy nie powinno się wprowadzić rozwiązania jakiegoś pomagającego gorzowianom dostać się na lotnisko w Babimoście. No bo dzisiaj, gdyby chcieliś pojechać na lotnisko pociągiem, to musimy dojechać do Zbąszynka, bo tam trzeba się przesiąść na komunikację zastępczą, a więc po pierwsze jest jakiś kłopot, żeby z punktualnością tych pociągów, o której to punktualności też rozmawialiśmy parę minut wcześniej, a więc to jest jeden kłopot. Później no, dojechać tym autobusem zastępczym do Babimostu. A więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrobić tak, że jeśli jest jakiś samolot z Babimostu, to nie w Gorzowie, w konkretnym miejscu stoi autobus, który dowiezie pasażerów do tego lotniska. Tak? I to byłaby zachęta do tego, aby z tego lotniska korzystać.
No to mówisz w kontekście lotu do Warszawy, jak rozumiem, który mógłby być, podróż do Warszawy mogłaby być szybsza niż pociągiem, gdyby właśnie jakoś to było rozwiązane. No
gdziekolwiek, nie tylko do Warszawy.
No ale no co lecić z Babimostu, gdzie możemy dolecieć w Polsce? Do Warszawy.
Chyba tak, tylko jeśli mowa tutaj o lotach międzynarodowych, no to jeśli takie udogodnienie by zostało wprowadzone i w ślad za tym byłyby wprowadzane loty w różne części Europy, no to może to jednak by zachęciło gorzowian do tego, żeby latać nie tylko z Poznania, nie tylko ze Szczecina, ale również z Babimostu.
Ale też z drugiej strony, bo a propos obsługi pasażerów, sprawdziłem dzisiaj we wrześniu 3000, w sierpniu 4000 pasażerów obsłużyło lotnisko w Babimoście. Mówimy o milionowym regionie, który ma mieć lotnisko międzynarodowe.
Czyli 30 osób dziennie było.
Wiesz, no ale województwo próbuje znaleźć pomysł na Babimost i to jest fakt, bo tam jest i część Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oddali tereny pod infrastrukturę dla firm, które będą chciały być może, czy miałyby takie plany, żeby tam zrobić tą strefę cargo, tak, i tak dalej, więc szukają wyjścia z całej sytuacji.
W tym nie ma nic złego akurat.
I w tym nie ma nic złego, absolutnie. Natomiast też jak wszedłem dzisiaj na stronę lotniska w Babimoście i zobaczyłem, tam jest kwestia też turystyki, co warto odwiedzić w województwie lubuskim, jak to wszystko wygląda. Trochę niefunkcjonalne, nie do końca skończone, znaczy nie do końca skończone, złe słowo, ale nieskończone, bo tam jest kwestia różnych imprez czy wydarzeń, można wejść. czy miejsc i nic się nie otwiera, bo że strona w budowie i co więcej też imprezy, które warto... Ja się będę czepiał, być może to jest taki szowinizm lokalny, ale wśród tych imprez, które się dzieją, nie ma na przykład Romana Dywesa Gorzowskiego, a są jakieś festiwale kultury w Zielonej Górze. Jest, no, jak już promujemy, to promujemy wszystkich, tak? Skoro się wszyscy na to zrzucamy, bo to w końcu jest budżet województwa. Tak czy nie?
No ale być może koszula bliższa ciału, tak? Czyli w sensie no. ciąży ku zielonej. Natomiast no, ta zielona Gorzowowi zazdrościła imprez kulturalnych w tym roku, w wakacje, tak? A więc
nie, ale to już była okazja. To jest nie do końca skończony projekt, ale no, okej,
okay, ustaliliśmy, że gorzowianie z lotniska w Babimosi nie korzystają, to może dlatego.
Tak, ale tylko... płacimy do budżetu województwa. Powiem ci, że ten CIT, jak tam spojrzysz, to tam ten CIT jest, chociaż różnie z nim bywa, to
pytanie
jednak jest
w ogóle,
duży.
Czy ktoś, kto ma przylecieć do województwa lubuskiego, to w ogóle wchodzi na stronę lotniska w Babimoście, bo prędzej się wchodzi na stronę lotniska, z którego się wylatuje, niż przylatuje.
Czy normalnie to się robi tak, że się wpisuje, gdzie się chce lecieć i się wyszukuje najlepszych połączeń i bardzo rzadko wyskoczy ci coś w Babimoście, to ci gwarantuję. Mhm.
Dobra, na koniec, to już nie pytanie, ale taka moje spostrzeżenie, bo dzisiaj odwiedzając stronę Urzędu Marszałkowskiego, wszedłem też na te wszystkie rady, które pomagają Urzędowi Marszałkowskiemu rządzić regionem. Między innymi jest Rada do Sprawy Rozwoju Województwa Lubuskiego. A propos właśnie tego, zdziwiło mnie jedno, bo mamy przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii w Gorzowa nie. To tak na koniec. Wojciech Turczyński, TVP Trzygorzów.
Dziękuję.
I Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska.
Dziękuję.
Ja nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.